Tu Radio RMF 24 u nas. Jeszcze więcej informacji, aktualne komentarze i wydarzenia, które dzieją się, o których mówimy na naszej antenie. Przypominamy, że w nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych. Irańskie siły zbrojne określiły ten atak jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, w którym zginęło kilku irańskich oficerów. No i oczywiście Iran oskarżył o to Izrael. A w naszym programie w Radiu RMF 24 teraz kolejny gość i komentarz dotyczący tych nocnych wydarzeń. Pani doktor Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kłaniam się pani, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panią, te dwie strony konfliktu oczywiście obie uważają, że mają sytuację pod kontrolą. Iran twierdzi, że osiągnął swoje cele. Z kolei Izrael twierdzi, że zestrzelił większość tych atakujących powietrznych statków. A ja się zastanawiam nad tym, jak oceniać tą sytuację z punktu widzenia i perspektywy Iranu, kiedy widzimy na ulicach ludzi wiwatujących, cieszących się z tego, że śmiercionośne statki powietrzne lecą, żeby zabijać. Jak to sobie wyobrazić, jak sobie to poukładać w głowie?
Oj, z perspektywy Iranu, ale zresztą podobnie jest z perspektywy izraelskiej, to jest taka bardzo krótkotrwała, znaczy to była bardzo krótkotrwała, taka wręcz spektakularna z drugiej strony odsłona długotrwałej, wieloletniej wojny w cieniu, a Izraelczycy nazywają ją wojną między wojnami. Izrael atakował cele wojskowe Iranu, na przykład w Syrii, a Iran starał się zatapiać albo uszkadzać na przykład statki należące na przykład do izraelskich przedsiębiorców. To obserwowaliśmy ostatnio w cieśninie Ormus.
No właśnie, wczoraj chyba, czy przedwczoraj Irańczycy zajęli jest, przecież statek jest, należący do biznesmena izraelskiego.
Więc to naprawdę są bardzo powtarzalne wymiany ciosów pomiędzy Izraelem a Iranem, ale one do tej pory miały charakter pośredni. To znaczy te państwa walczyły ze sobą przy pomocy pośredników, tak żeby nie narażać się na takie ryzyko bezpośredniej eskalacji. Sytuacja się zmieniła 1 kwietnia, wtedy kiedy Izrael zaatakował w Damaszku, w stolicy Syrii, konsulat irański, co zgodnie z prawem międzynarodowym uważane jest za terytorium danego państwa, więc Iran przekroczył czerwoną linię, czyli złamał dotychczasowe reguły gry w tej ich wojnie w cieniu, ponieważ zaatakował tym samym bezpośrednio terytorium państwa irańskiego. I teraz przez tych, prawda, prawie dwa tygodnie trwały pewnie takie gorączkowe przygotowania do tego,
zbierali
jak
siły
odpowiedzieć. Tak jest, bo jasnym było to, że Iran odpowie, tylko my nie wiedzieliśmy jak. Zastanawialiśmy się, czy zachowa dotychczasową logikę i na przykład doprowadzi do jakiegoś zamachu na ambasadę izraelską gdzieś w świecie, czy znowu jakiś statek zostanie przejęty, co właśnie wczoraj także się stało. Natomiast okazuje się, że Iran kierował się logiką wzajemności, czyli skoro Izrael przekroczył czerwoną linię, to Iran także ją przekroczył. Czyli po raz pierwszy w tej wojnie w cieniu Iran zdecydował się na atak bezpośredni, czyli rakietowy i przy pomocy dronów na terytorium Izraela, co już, prawda, było ze strony Iranu absolutną nowością, ale jednocześnie wydaje się, że oni sobie mocno to przekalkulowali, czyli oszacowali ryzyko i w czasie, kiedy te drony leciały w kierunku Izraela i wszyscy czekali tych kilka godzin, co się z nimi stanie po drodze, kto je zestrzeli i które się przedrą przez obronę powietrzną Izraela, Irańczycy za pośrednictwem swojej misji dyplomatycznej przy ONZ w Nowym Jorku opublikowali takie oświadczenie, w którym jakby wyłożyli swoją logikę. Po pierwsze to, że była to odpowiedź na atak Izraela na konsulat w Damaszku, że to jest odpowiedź na podstawie 51 artykułu Karty Narodów Zjednoczonych. To jest ważne, bo to jest ten artykuł, który mówi o uzasadnionej obronie. czyli Irańczycy mówią, my mamy prawo do tej odpowiedzi, a bardzo ważne jest to, że w zasadzie w zdaniu następnym oni napisali wprost, sprawę możemy uznać za zakończoną, a później zagrozili, że jeżeli Izrael zdecyduje się na rewanż, prawda, czyli ten kolejny krok na odpowiedź irańską, to wtedy reakcja Iranu będzie surowsza, a jednocześnie zasugerowali, że to jest sprawa, trochę taka wojna w rodzinie irańsko-izraelskiej, a więc Stany Zjednoczone powinny trzymać się od tej wymiany ciosów z daleka. I wydaje się, że ta logika okazała się właściwa, bo dzisiaj mamy, tak jak mieliśmy w nocy szybką eskalację, tak dzisiaj mamy deeskalację. Doszło do tej słynnej wymiany ciosów, czyli wymieniono się taką rakietową korespondencją dyplomatyczną. I wydaje się, tylko teraz właśnie jest pytanie, czy premier Netanyahu będzie słuchał w tym wszystkim swojego sojusznika, czyli prezydenta Bidena, i nie będzie podejmował dalszych działań, czy też ulegnie presji swoim radykalnym, skrajnie radykalnym, wręcz ekstremistycznym partnerom w koalicji, na przykład Ben-Gwirowi, który mówi, zrobiliśmy krok pierwszy, trzeba pójść dalej.
Ostatnio Netanyahu nie słuchał Bidena, bo ani jeśli chodzi o eskalację, powiedzmy, działań w Gazie, ani tym bardziej tutaj, no można się zastanawiać, czy Netanyahu będzie chciał w ogóle myśleć o tym, że amerykański sojusznik trochę próbuje uspokoić tę sytuację.
To prawda, tylko pamiętajmy, że to nie jest wojna w Gazie, to jest wojna z państwem, które jest porównywalne, może nie do końca pod względem jakościowym, ale pod względem ilościowym. Iran ma przewagę nad Izraelem, oczywiście Izrael w sensie jakościowym, militarnym ma przewagę nad Iranem, ale to są równorzędni gracze na Bliskim Wschodzie. Ale ten nocny atak, a jednocześnie sojusznicza obrona Izraela ze strony Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Jordanii i jeszcze kilku innych państw w regionie, ta obrona pokazała, i to jest szalenie ważne, i to jest to, co być może powstrzyma Netanyahu, że Izrael nie może działać samodzielnie w ramach swojej obrony, że jest uzależniony ewidentnie od Stanów Zjednoczonych i od wsparcia sojuszniczego. Zupełnie inaczej wyglądałaby wczorajsza noc, gdyby nie było tej, prawda, tarczy sojuszniczej, amerykańskiej i nie tylko.
No pewnie tych dronów więcej by spadło albo też trafiłyby w cele, bo przecież póki one nie zostały zestrzelone, to nie mieliśmy nawet wiedzy na ten temat, dokąd one lecą, czy też jakie mają zaplanowane cele, i to też chyba pokazuje, że tutaj ten konflikt mógł się skończyć, czy też ta wymiana tych ciosów zupełnie inaczej, tak jak pani podkreśliła, gdyby powiedzmy ta tarcza nie zadziałała w taki sposób, jak mieliśmy okazję to słyszeć w nocy.
Tak jest. Pamiętajmy, że Izraelczycy mają świetną obronę przeciwpowietrzną, ale ona często, może raczej, została bardzo nadwątlona i zużyta w operacji przeciwko Hamasowi, a jednocześnie Iran ma potencjał rakietowy niewspółmierny do Hamasu, więc Izrael miałby olbrzymie kłopoty z tym, co by było, gdyby, prawda, nie było pomocy sojuszniczej, więc ja myślę, że dzisiaj o 22 wieczorem faktycznie spotyka się Rada Bezpieczeństwa ONZ, będzie obradować, ale ustalono nowe reguły gry i to jest ten wniosek, który mamy po wczorajszym kryzysie. Nowe reguły gry w tej wojnie między Iranem a Izraelem. Obie strony ogłosiły sukces, bo Izrael to, że się obronił, a Iran to, że spektakularnie odpowiedział na atak Izraela. Można powiedzieć, że sukces odniosły też Stany Zjednoczone i sojusznicy, bo udowodnili, że sojusz z Zachodem jest pełnowartościowy i że Amerykanie w sposób czynny pomagają swoim sojusznikom. No i to jest też pytanie dla, prawda, Ukrainy czy Europy Środkowej. te, co dalej z Ukrainą i Rosją.
Właśnie o to chciałem zapytać, bo no przecież Iran jest jawnym, nazwijmy to, sojusznikiem Rosji, chociażby dostarcza te same drony, które dzisiaj w nocy leciały na Izrael. I teraz tak mi chodzi w głowie taka nawet myśl, czy to nie jest tak, że to wszystko w jakiś sposób jest trochę powiązane i połączone, że Putin wymyślił sobie, żeby trochę tutaj pomieszać, żeby Amerykę zaangażować, czy też Stany, czy też zachodni świat trochę w inny jeszcze konflikt, żeby trochę zapomnieli o Ukrainie.
Znaczy, po pierwsze, Putin zawsze korzysta na każdym konflikcie, który odciąga uwagę świata od Ukrainy, ale absolutnie jednoznacznie jest jasne, że i to wczoraj też było widać, że Rosja nie była żadnym spiritum movens i tego, co się działo wczoraj w nocy, czyli konfrontacji irańsko-izraelskiej. Wczoraj media rosyjskie, władze rosyjskie po prostu spały, nie reagowały. One się zachowywały bardzo biernie i dopiero dzisiaj mamy jakieś przebudzenie w komentarzach. I to nie jest tak, że Putin sobie wymyślił, bo paradoksalnie wojna w Ukrainie i zależność Rosji od pomocy irańskiej, ona coraz bardziej zmieniła Rosję w klienta Iranu, a nie odwrotnie. Więc no tak. Iran nie konsultował się, zakładam, z Rosją, czy atakować Izrael, czy też nie. Podejmował decyzję samodzielnie, a Rosja mogła się temu po prostu przyglądać. Fakt, korzysta z awantury na Bliskim Wschodzie, ale jednocześnie to, że nie była w to zaangażowana, pokazuje jej realną słabość, bo wszyscy mają takie wyobrażenie, że Putin jest demiurgiem, który także układa klocki i te puzzle bliskowschodnie, a to jest nieprawda.
Bardzo dziękuję pani doktor za tę ciekawą rozmowę i ważne myśli, które popłynęły właśnie z naszej antenowej dyskusji. Doktor Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobrej pani niedzieli życzę i do następnego spotkania. Do usłyszenia.
Dziękuję.